Noem widzimy człowieka, który został zbawiony nie tylko od Bożego sądu, lecz także od pokolenia, które Bóg osądził.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Gościmy dzisiaj w studiu Dariusza Skurczewskiego.
Witam Państwa serdecznie.
W dzisiejszym studium życia 6 rozdziału Księgi Rodzaju będziemy dalej zajmowali się Arką Noego oraz sposobem, w jaki Bóg zbawia człowieka od trzeciego upadku. Może mógłbyś przypomnieć nam pokrótce pierwsze trzy upadki człowieka, o których mowa w Księdze Rodzaju.
Pierwszy upadek, jak dobrze pamiętamy, miał miejsce w rozdziale 3. Człowiek odpadł tam od Boga, jedząc z drzewa poznania dobra i zła, przez co przyjął do swojego wnętrza życie i naturę szatana. To zdarzenie określa się zwykle jako upadek człowieka. Ale upadek na tym się nie skończył. W 4 rozdziale Księgi Rodzaju widzimy dalszy upadek, jaki miał miejsce w życiu Kaina. Bóg wprowadził określony sposób zbawienia, który praktykował Abel. Abel, jak wiemy, słuchał swoich rodziców i wypełniał ich nauki na ten temat. Natomiast Kain, kierując się w tej kwestii własnym zdaniem, wynalazł własną religię. Wiemy, jak to się skończyło. Bóg odrzucił ofiarę Kaina i w efekcie człowiek odpadł jeszcze dalej od Bożej drogi zbawienia, tworząc bezbożną cywilizację. Trzeci upadek człowieka opisany jest w 6 rozdziale Księgi Rodzaju. Biblia mówi, że człowiek stał się wtedy już tylko upadłym ciałem. Jego myśli i zamierzenia były niegodziwe, a żeby dopełnić obrazu upadku, synowie Boży, jak pamiętamy, za tym określeniem kryją się upadli aniołowie, a więc synowie Boży weszli w córki ludzkie i przez nielegalne małżeństwa z nimi po prostu skazili ludzkość. Sytuacja, jaka się stąd wywiązała, wołała wręcz do Boga o sprawiedliwy sąd.
Dziękuję za to wprowadzenie. Posłuchajmy teraz wykładu Witnessa Lee na temat zbawienia od trzeciego upadku.
Arka to wielkie nasienie. Te wszystkie sprawy rozwinięte zostały w pełni w kolejnych księgach Biblii. Arka jest typem, symbolem Chrystusa. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć coś na temat światła. Jedno okno. Arka miała jedno okno skierowane ku niebiosom. Był to świetlik. Hebrajskie słowo okno posiada ten sam rdzeń co południe, pora dnia. Oznacza to, że ilekroć podchodzisz do okna, znajdujesz się w pełnym świetle, jak w południe. Ilekroć podchodzisz do okna, pada na ciebie światło. Jest południe. Widzisz wszystko w pełnym świetle. Spędziłem wiele wspaniałych chwil z bratem Nee. Zawsze, gdy siadałeś przy nim, cała ciemność znikała. Wszystko stawało się przezroczyste. W jego obecności czułeś się jak w południe. Dlaczego? Bo po prostu stałeś pod świetlikiem. Byłeś przy człowieku, który był pełen światła. To wspaniałe. Mamy tu tylko jedno okno. W Bożej ekonomii, w Bożych kościołach powinno być tylko jedno okno. Skierowane nie na wschód, nie na zachód, tylko na niebiosa. Dziś w Kościele jest tylko jedno objawienie, jedna wizja. Nie patrzymy na zachód, na południe, na północ ani na wschód, tylko na niebo. Światło przychodzi z góry. Tak właśnie jest w arce. A drzwi? Wszyscy weszliśmy przez te same drzwi. Ja przez nie wszedłem, ty przez nie wszedłeś i apostoł Paweł też przez nie wszedł. Myślicie, że ja wszedłem przez inne drzwi? Co to za drzwi? Chrystus jest drzwiami, prawda? Wszyscy weszliśmy do Kościoła przez Chrystusa. Chrystus jest wejściem. Chwała Panu, jest tylko jedna droga, jedne drzwi, jedno wejście. Chrystus został nie tylko ukrzyżowany, lecz także przelał swoją krew. Przelał ją za nas, by okryć nas przed karą za nasze grzechy. Arka była pokryta żywicą od wewnątrz i od zewnątrz. To znaczy, że Chrystus daje nam pełne okrycie. Jego odkupienie w pełni nas okrywa. Nie sięgnie nas potępienie. Nie dotrze do nas sąd, bo znajdujemy się pod osłoną Chrystusowego odkupienia. Innymi słowy, żywica symbolizuje tu Chrystusowe odkupienie, które okrywa nas od wewnątrz i od zewnątrz. Od wewnątrz po to, byśmy my je widzieli, a od zewnątrz po to, by widział je Bóg, a także szatan. Co ja teraz zrobię? Przecież ci ludzie są w pełni okryci. Także aniołowie mogą popatrzeć. Oni są cali w żywicy, w pełni okryci. To obraz krwi. Ilekroć patrzymy na krew, mamy pokój. Kiedy Bóg patrzy na krew, mówi: jestem zaspokojony. Kiedy szatan patrzy na krew, mówi: nic tu nie wskuram. A kiedy aniołowie patrzą na krew, wołają: Alleluja! Arka jest pokryta żywicą od wewnątrz, żebyśmy mieli pokój, i od zewnątrz, żeby widział to Bóg, szatan i aniołowie.
Dobrze zobaczyć, że arka miała tylko jedno okno i jedne drzwi i była pokryta smołą wewnątrz i z zewnątrz. Może powiedzmy więcej o tych sprawach i o tym, jak one wiążą się z naszym doświadczeniem.
Okno arki było w rzeczywistości świetlikiem. Rdzeń hebrajskiego słowa okno znaczy południe, w sensie pory dnia. W znaczeniu duchowym chodzi tu o przyjmowanie światła. Na samym szczycie arki mamy okno, które jest świetlikiem. Przez ten świetlik wpada do arki światło. W naszym duchowym doświadczeniu to pojedyncze okno oznacza, że w Bożej ekonomii jest tylko jedna wizja, jedno światło, jedno objawienie realizowane przez jedną, jedyną posługę Nowego Testamentu. Dlatego musimy ustawić się pod tym oknem, żeby przyjmować to jedyne w swoim rodzaju światło, wizję i objawienie zawarte w Piśmie Świętym. Pojedyncze drzwi wskazują na jedyne wejście do arki, czyli na Chrystusa, który jest naszym zbawieniem. Chciałbym podkreślić tutaj zdecydowanie jedną rzecz. Nie ma wielu dróg zbawienia. Nie ma wielu dróg do Boga. Jedyną drogą jest Chrystus. Tylko przez Niego możemy wejść w Boże zbawienie. Tak więc mamy jedno okno, które daje nam światło i jedne drzwi, przez które wchodzimy do arki. I teraz może kilka słów na temat żywicy. Arka była pokryta żywicą od środka i od zewnątrz. W typologii biblijnej żywica oznacza odkupieńczą krew Chrystusa. Żywica na drewnie od wewnętrznej strony arki służyła temu, by widzieli ją ci, którzy znajdowali się w arce. Arka była posmarowana żywicą również na zewnątrz. Oczywiście po to, by widzieli tę żywicę ci, którzy znajdowali się na zewnątrz. Ponieważ jesteśmy wierzącymi, znajdujemy się w arce. Musimy z wiarą patrzeć na krew i odczuwać pokój. Ale przede wszystkim krew Chrystusa jest dla Boga, co widać w obrazie żywicy od zewnętrznej strony arki. Gdy Bóg widzi krew, przechodzi ponad nami, tak jak w Egipcie omijał domy Izraelitów, na których widać było krew baranka paschalnego. Jego sprawiedliwość jest zaspokojona. Kiedy szatan widzi krew, jest pokonany i nie może nas oskarżać. Gdy aniołowie, dobrzy aniołowie, widzą krew, cieszą się. To wspaniałe, że w Chrystusie mamy jedno okno, jedne drzwi, a także drogocenną krew. Ta krew ma dla nas olbrzymie znaczenie. Rozwiązuje nasze problemy wobec Boga, przynosi nam pokój w naszym sumieniu, a także daje nam pokój w stosunku do Boga i zmusza wroga do milczenia. W naszym wspaniałym Chrystusie mamy naprawdę pełne zbawienie.
Amen. Mamy naprawdę wspaniałego Chrystusa. Dziękuję za to objaśnienie. Powróćmy do wykładu.
Arka jest typem Chrystusa. Ale skoro arka symbolizuje Chrystusa, jak Noe mógł ją zbudować? Czy my, ludzkie istoty, możemy zbudować sobie zbawienie? Jak byście na to odpowiedzieli? Ale arka została zbudowana przez Noego, nie przez Boga w niebiosach, a następnie zesłana na ziemię. Przeczytajmy list do Filipian, rozdział 2, werset 12, drugą połowę. Sprawujcie swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Zostaliśmy zbawieni, nie ma co do tego wątpliwości. Od czego? Od wiecznej zguby. Zostaliśmy bez wątpienia zbawieni. Lecz Noe został zbawiony nie tylko od zguby, ale też od tamtego złego wieku. Został zbawiony od tamtego złego wieku i przeniesiony w nowy wiek. Arka, którą zbudował, położyła kres staremu pokoleniu i wprowadziła nowe. Takie właśnie zbawienie zbudował Noe. Nie było to jedynie zbawienie, które zbawiło go od wiecznej zguby, lecz zbawienie, które wybawiło go od złego, przewrotnego pokolenia i wprowadziło w nowy wiek. Zbawienie to zostało nie tylko przygotowane przez Boga, lecz także zbudowane przy współpracy tych, którzy zostali zbawieni. Wiem, że wszyscy ci, którzy zostali zbawieni, nigdy nie zginą. Nie zginiecie, lecz musicie sobie uświadomić, że potrzebujecie głębszego, wznioślejszego i dalszego zbawienia, które zbawi was od tego złego pokolenia i wprowadzi w nowy wiek. Wszyscy zostaliśmy zbawieni od wiecznej zguby, lecz wielu z nas nie żyje dziś ani nie pracuje tak, by swoim życiem i pracą zbudować coś, co wyprowadzi nas z tego złego wieku i wprowadzi w nowy. Jeżeli chodzi o Boży sąd, wszyscy jesteśmy zbawieni. Jeśli jednak chodzi o Bożą ekonomię, brakuje nam jej. Brakuje nam Bożej ekonomii. Widzicie? Bóg potępił obecny świat, lecz wy nadal w nim jesteście. Bóg potępił obecny świat, lecz wy nadal go kochacie. Bóg dokonał potępienia i ostrzegł was, żebyście wyszli z tego wieku. Wy jednak wciąż macie w nim głęboko zapuszczone korzenie. Brakuje wam wznioślejszego zbawienia. Brakuje wam dalszego zbawienia. Zbawienie, o którym mowa w drugim rozdziale listu do Filipian, nie jest zbawieniem od zguby, lecz zbawieniem od złego, przewrotnego pokolenia.
Zwróciliśmy zapewne uwagę na te otrzeźwiające słowa, wiążące budowę arki przez Noego, z tym, o czym mówi apostoł Paweł w liście do Filipian, rozdziale 2, wersecie 12. Sprawujcie swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Może warto poruszyć szerzej tę kwestię.
Wiemy z objawienia Nowego Testamentu, że jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę. Biblia mówi o tym bardzo dobitnie i nie ma co do tego cienia wątpliwości, że nie możemy w żaden sposób zasłużyć sobie na zbawienie. Nawet wiara, którą wierzymy w zbawczą łaskę Boga, jest dla nas darem od Niego. Musimy jednak pamiętać o zasadzie, że boska prawda zawsze posiada dwie strony. Zgodnie z tą zasadą powinniśmy najzupełniej serio potraktować słowa Pawła na temat sprawowania naszego zbawienia. Jesteśmy zbawieni na wieki, to prawda. Ale po zbawieniu nie powinniśmy spocząć na laurach i popaść w lenistwo w naszym życiu duchowym. Dlatego właśnie Bóg nakazuje nam z bojaźnią sprawować swoje zbawienie. W tym momencie musimy zrozumieć, że zbawienie, o którym mowa w liście do Filipian, nie jest zbawieniem od wiecznej zguby, ani od sprawiedliwego sądu Bożego, tylko zastosowaniem pełnego Bożego zbawienia w naszym życiu. O jakie zastosowanie tutaj chodzi? Zwłaszcza o zbawienie od złego i przewrotnego pokolenia, w jakim żyjemy. W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich apostoł Piotr, przemawiając do zgromadzonych ludzi, mówił im, że muszą zostać wybawieni od tego złego pokolenia. A więc sprawowanie zbawienia polega na tym, że żyjemy Chrystusem, jesteśmy jedno z Nim, trzymamy się słów życia, byśmy świecili niczym światła w tym mrocznym wieku i w taki sposób weszli w zbawienie, bo to zbawienie ratuje nas od tego pokolenia, w którym teraz żyjemy. W Noem widzimy człowieka, który został zbawiony nie tylko od Bożego sądu, lecz także od pokolenia, które Bóg osądził. Wielu ludzi, którzy naprawdę uwierzyli w Pana Jezusa, opiera się, i słusznie, na tym, że zostali zbawieni od wiecznej zguby. Problem w tym, że często nie traktują oni serio wymagania, jakie postawił nam Bóg, który nas zbawił. Musimy zostać wybawieni od teraźniejszego złego pokolenia. A żeby to mogło nastąpić, nie możemy miłować świata. Przeciwnie, powinniśmy zostać wybawieni od świata właśnie przez to, że będziemy sprawowali swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem.
Dziękuję. Kwestia pełnego Bożego zbawienia na pewno zasługuje na więcej uwagi. Będziemy do niej nawiązywali jeszcze nie raz w kolejnych audycjach. Teraz powróćmy do dzisiejszego wykładu Witness Ali.
Dochodzimy do ostatniej kwestii, najtrudniejszej. Gdy apostołowie, tacy jak Paweł, Piotr i inni, głosili Ewangelię, głosząc ją, budowali arkę. Czym była arka, którą budowali? To był zbiorowy Chrystus. Zbiorowy Chrystus. Gdy apostołowie głosili pojedynczego Chrystusa, budowali zbiorowego Chrystusa, dzięki któremu tysiące ludzi zostało zbawionych nie tylko od Bożego sądu, lecz także od tego złego, przewrotnego pokolenia. Coś wam powiem. Jeżeli dziś będziemy wierni Bogu, musimy robić to samo. Z jednej strony głosimy Ewangelię, oczywiście, lecz z drugiej strony budujemy arkę. Budujemy to, co głosimy. Inni, jeśli chcą, mogą wejść do zbudowanej arki. która wybawi nas od potępionego pokolenia. Nie zajmujemy się głoszeniem, tylko budujemy to, co głosimy. Co to znaczy? To znaczy po prostu, że żyjemy Chrystusem, żyjemy z Chrystusem i wyrażamy Chrystusa. Trzymamy się Chrystusa i wyrażamy Go na zewnątrz. Na tym polega nasze dzieło budowania. Co więcej, budujemy jednocześnie prawidłowe życie Kościoła. W pewnym sensie prawidłowe życie Kościoła to zbiorowa arka. Zbiorowy Chrystus jest dzisiejszą arką. Zostaliście zbawieni i jesteście chrześcijanami od lat, lecz może nie zostaliście oddzieleni od tego złego świata. Lecz pewnego dnia ta zbiorowa arka po prostu was oddzieli. Mówią wam, przychodźcie na spotkania, przychodźcie na spotkania. Po prostu kościołujcie, 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 kościołujcie. Wszystko z tego złego wieku zniknie.
Muszę przyznać, że aż do dziś nie zdawałem sobie zbytnio sprawy z tego, iż nowotestamentowi apostołowie w rzeczywistości budowali arkę, by wybawić ludzi od Bożego sądu nad światem. Tą arką, którą budowali, był Kościół, zbiorowy Chrystus. Chodzi tutaj o rzecz wielkiej wagi, a język, którym Witness Lee się posługuje, jest zapewne dość nowy dla naszych słuchaczy, więc pomówmy może chwilę o biblijnych przesłankach dla takiego twierdzenia. Na jakiej podstawie możemy powiedzieć, że Kościół to zbiorowy Chrystus? I co to znaczy kościołować?
Rzeczywiście, to określenie zbiorowy Chrystus może brzmieć dziwnie, czy wręcz podejrzanie. Przy uważnej lekturze Słowa Bożego stwierdzamy jednak, że Pismo Święte objawia zarówno pojedynczego Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, naszego Zbawcę i Pana, jak i Chrystusa zbiorowego, czyli Kościół, ciało Chrystusa, złożone ze wszystkich ludzi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. Nie mamy teraz czasu, by przeczytać stosowne wersety, ale chciałbym zachęcić słuchaczy do zapoznania się z jednym z takich wersetów, z pierwszym listem do Koryntian 12:12. To parametry łatwe do zapamiętania, gdzie Paweł mówi wyraźnie o zbiorowym Chrystusie. Pada tam stwierdzenie, że jak ciało jest jedno, choć ma wiele członków, tak i Chrystus. Ten Chrystus, o którym Paweł mówi w tym wersecie, przypomnę, chodzi o pierwszy list do Koryntian 12:12. To zbiorowy Chrystus, Kościół. Jesteśmy zbawieni od wiecznej zguby, od sprawiedliwego sądu Bożego, dzięki wspaniałej osobie Chrystusa, że tak powiem, pojedynczego, osobistego Chrystusa, Syna Bożego, który jest naszym Zbawcą. Arka symbolizuje tego właśnie Chrystusa. Ale jednocześnie Arka jest też obrazem zbiorowego Chrystusa, Chrystusa, który żyje w Kościele, który jest Jego ciałem. Zostajemy zbawieni od tego złego i przewrotnego pokolenia nie tylko przez pojedynczego Chrystusa, lecz także dzięki zbiorowemu Chrystusowi, Kościołowi. I teraz przechodzimy do kwestii kościołowania. Witness Lee użył słowa Kościół w formie czasownika, żeby podkreślić praktykę prawidłowego życia Kościoła zgodnego z zasadami Nowego Testamentu. Wielu wierzących może zaświadczyć, że dzięki czynnemu prowadzeniu życia Kościoła, czyli właśnie kościołowaniu, a więc dzięki radowaniu się Panem na spotkaniach, dzięki usługiwaniu Mu w praktyczny sposób, dzięki głoszeniu Ewangelii, wreszcie dzięki wzajemnej trosce i miłości, zostajemy wybawieni od tego złego i przewrotnego pokolenia. Ci, którzy doświadczają jedynie pojedynczego Chrystusa, lecz brakuje im doświadczenia Chrystusa zbiorowego, łatwo popadają w zwiedzenie, oszustwo i pułapki tego świata. Tymczasem Kościół, zbiorowy Chrystus, to sfera święta, uświęcona. To prawdziwa arka, do której możemy uciec, żeby z jednej strony radować się trójjedynym Bogiem i Jego pełnym zbawieniem, a z drugiej, żeby zostać wybawionym od sprawiedliwego sądu Bożego. W 5 rozdziale listu do Efezjan Paweł mówi o wielkiej tajemnicy, Chrystusie i Kościele. Tak więc w świetle objawienia zawartego w Piśmie Świętym potrzebujemy osobistego, pojedynczego Chrystusa, który jest głową ciała, a także powiększonego, zbiorowego Chrystusa, który jest również ciałem. W pojedynczym Chrystusie, głowie, i w zbiorowym Chrystusie, ciele, radujemy się bez granic pełnym Bożym zbawieniem. Panu dzisiaj bardzo zależy na tym, żebyśmy nie tylko głosili pojedynczego, osobistego Chrystusa Zbawcę, lecz także budowali Chrystusa w sensie ciała Chrystusa, zbiorowego Chrystusa. W taki sposób doświadczamy codziennego, praktycznego zbawienia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci za społeczność. Naszym gościem był Dariusz Skurczewski. Audycję prowadził Andrzej Żmudziński. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie. Widząc stan Bożego Kościoła na ziemi, zastanawiamy się może, czy jest on zgodny z Bożym pragnieniem. Jak Bóg patrzy na swój Kościół? Choć z ludzkiego punktu widzenia wydawać się może, iż moc grzechu i grzechów go pokonała i jest on niezdolny wypełnić Boży cel, Boża perspektywa jest zupełnie inna. W książce Chwalebny Kościół Watchman Nee opisuje 4 obrazy przedstawiające biblijny punkt widzenia. Ewę z Księgi Rodzaju, żonę z listu do Efezjan, niewiastę z 12 rozdziału Księgi Objawienia i oblubienicę z rozdziałów 21 i 22. Zrozumienie ich sensu pozwala ujrzeć i docenić cel, który przyświecał Bogu, gdy ustanawiał swój Kościół na ziemi. Pozwala też odpowiedzieć na wezwanie, które Bóg kieruje do tych, którzy dziś w Niego wierzą. Chwalebny Kościół, ta klasyczna już pozycja, dostępna jest w wielu księgarniach chrześcijańskich. Można ją także zamówić w Fundacji Strumień Życia. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.